Witam bardzo serdecznie na Podbeskidziu. Myślę, że macie się tutaj dobrze. Równie dobrze jak w Dziwnówku. Nie wiem, czy jesteście świadomi, że jesteście na terytorium byłego Związku Stanowczych Chrześcijan. Cóż to jest takiego? To nie nazwa jakiegoś komputera albo komórki. Po prostu to jest nazwa grupy ludzi, która w pewnym momencie zrozumiała, że muszą bliżej i bliżej i ciągle bliżej nawiązywać bliższe relacje z Bogiem. Jak wiecie, w roku 1987 zawiązał się Kościół Zielonoświątkowy. I w skład tego kościoła weszły dwa zasadnicze ugrupowania. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, z którego się wywodzę, i właśnie wspomniani stanowczy chrześcijanie, którzy zdominowali tu właśnie pod Beskidzie. I od dzieciństwa pamiętam, jak jedni o drugich się wyrażali. Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej mówił: a ci tam na Śląsku Cieszyńskim to tylko mówią o uświęceniu i o uświęceniu i o świętości. Tak, tak, bracia i siostry, były takie czasy tu na tym terenie, że pastor oprócz różnych innych zajęć miał także za zadanie wizytować ogródki przydomowe, aby zwracać uwagę, czy przypadkiem nie zostały zaniedbane i nie porosły chwastami. Bo mówili, no jeśli ogródek jest zarośnięty, to świadczy o domu. A jeśli ten dom należy do stanowczych chrześcijan, to jakie świadectwo? A więc myjcie samochody. A więc powiadali starsi z Kościoła Chrześcijan Wiary Ewangelicznej, że ci stanowczy to tylko kładą nacisk na uświęcenie i świętość życia. A gdy potem się znalazłem wśród stanowczych chrześcijan, a więc tu na tym terenie, a było to dość dawno, słyszałem opinię o Kościele Chrześcijan Wiary Ewangelicznej. Oni tylko mówią o power, o mocy, o dynamicie, natomiast w ogóle nie zwracają uwagi na świętość życia, na uświęcenie. O ile mi wiadomo, to moi przedmówcy, wykładowcy dostatecznie dużo już mówili na temat czego? Poweru, mocy, dynamitu, dunamis. I dobrze, bo z tego znany jest Kościół Zielonoświątkowy. Ale ku mojemu zdumieniu dowiedziałem się dzisiaj, że jeszcze nikt nie usługiwał na temat świętości życia. Trochę odwróciliście, bracia wykładowcy, porządek. Bo przypowieści Salomona opowiadają: noś zawsze białe szaty, a na głowie twojej nigdy nie braknie namaszczenia. My natomiast namaszczenie, namaszczenie, namaszczenie dwójnasobne, trójnasobne i tak dalej, no a co z tą świętością życia? Co z tymi białymi szatami? Pozwólcie więc, że dzisiaj ja, co prawda na końcu, ale będę mówił o świętości życia. Proszę, otwórzcie list apostoła Pawła do Efezjan. List apostoła Pawła do Efezjan, rozdział 5, wiersz 1. Rozdział 5, wiersz 1. Czytamy tu taki zwrot, taki wiersz zapisany przez apostoła narodów. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Ze względu na krótkość tego wiersza raz jeszcze go powtórzę. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako dzieci umiłowane. Bracia i siostry, Tu nie mamy żadnej innej możliwości. To nie jest opcja, to nie jest jakaś tylko jedna z alternatyw. Słowo bądźcie wprowadza nakaz, sugeruje nakaz. To znaczy, że nie ma innej możliwości. Bądźcie. Dzieci rozumieją, co to znaczy w ustach ojca bądź grzeczny. Czym się to może skończyć, jeśli nie będzie grzeczne? Chociaż teraz nie radzę, bo wiecie, że jest bezstresowe wychowanie, to jak mówi Izajasz prorok, dzieci rządzić będą rodzicami, a nie rodzice kierować dziećmi. No więc jest to nakaz, jest to bezwzględny nakaz, bądźcie naśladowcami Boga. Ale w tym momencie pojawia się pytanie, w czym my, zwykli ludzie, choć wierzący, w czym my możemy naśladować Boga? Zadaj sobie, bracie, siostro, pytanie, w czym ja mogę naśladować Boga? Nie możemy Boga naśladować w Jego wszechmocy. Śpiewaliśmy kiedyś pieśnie, dziadek tu gdzieś jest, może nawet zagrać, zaśpiewać. Jesteśmy tylko liściem i pyłkiem na wietrze. A więc nie możemy naśladować Boga w Jego wszechmocy. On przecież wszechmocą swoją stworzył niebo i ziemię. Nie możemy także Boga naśladować w Jego wszechwiedzy. Paweł sam stwierdza nieco wcześniej, że nasza cała wiedza, całe nasze poznanie jest tylko cząstkowe. Jedynie Bóg wszystko wie, a zatem nasze poznanie nie jest kompletne, zupełne. Nie możemy więc Boga w tym względzie naśladować. Nie możemy także Boga naśladować w Jego wszechobecności. Nawet Pan Jezus nie mógł być równocześnie w dwóch różnych od siebie miejscach. Jeśli był w Jerozolimie, nie było go w Jerycho. Jeśli był w Jerycho, nie było go w Kafarnaum, dlatego ludzie go szukali bardzo często, ponieważ był w jednym określonym miejscu. Skoro jesteście teraz tu w Szczyrku, nie ma was w domu. Bóg natomiast jest wszędzie obecny. On nie jest ograniczony jakimś miejscem. Okazuje się więc, że i w tym względzie nie możemy naśladować Boga. Może w związku z tym pojawić się drugie pytanie. To być może Paweł przesadził. Może Paweł się pomylił, nakazując nam naśladować Boga. Nie, Duch Święty się nie pomylił. Apostoł Paweł nie wyraził swojej myśli, tylko myśli Boga. W czym więc możemy naśladować Boga, skoro nie możemy Go naśladować w Jego wszechmocy, w Jego wszechwiedzy, w Jego wszechobecności? W czym? Drodzy bracia i siostry, z całą pewnością możemy naśladować Boga w Jego świętości. Tak, choć pod tym względem nie możemy Go naśladować, pod względem świętości możemy Go naśladować. A więc kim jest Bóg? Bóg jest świętym Bogiem. I tej świętości oczekuje również od nas. Proszę, zacznijmy penetrację Bożego Słowa, mówiącego właśnie na ten temat. Otwórzmy trzecią Księgę Mojżeszową, 19 rozdział, wiersz drugi. Trzecia Księga Mojżeszowa, strona 132, rozdział 19, wiersz drugi, albo pierwszy i drugi. I przemówił Pan do Mojżesza: mów do całego zboru synów izraelskich i powiedz im, pozwólcie mi na parafrazę, mów do całego zgromadzenia, do kongresu w Szczyrku i powiedz im, co mam wam powiedzieć, a także sobie. Świętymi bądźcie, mówi Bóg, bom ja jest święty, Pan Bóg wasz. A więc Bóg nasz, którego mamy naśladować, jest świętym Bogiem. A skoro jest świętym Bogiem, to naszą powinnością jest naśladować Jego świętość. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 5, wiersz 48. Ewangelia Mateusza, rozdział 5, wiersz 48. W rozdziale 5, wierszu 48 Pan Jezus w kazaniu na górze powiada tak. Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. Bądźcie. Ponownie pojawia się tu polecenie, nie opcja, nie jedna z tysiąca możliwości. Jedyna. Bądźcie wy tedy doskonali. A zapytajmy Piotra, co Piotr ma nam do powiedzenia na ten temat. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 15 do 16 wiersza. Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział od 15 do 16 wiersza. Lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc mamy tu wyraźne polecenia i samego Boga, i polecenie Pana Jezusa, i polecenie apostołów wzywające nas do świętego życia, do świętości. Dlaczego Bóg domaga się naszej świętości? Dlatego, że świętość, bracia i siostry, była oryginalną cechą pierwszego stworzonego człowieka. Powiada Boże Słowo, że Bóg stworzył nas na podobieństwo i wyobrażenie swoje. Niektórzy sobie wyobrażają, że to podobieństwo i wyobrażenie polega na podobieństwie fizycznym, zewnętrznym. Jeśli byśmy więc ten wariant wzięli pod uwagę, to mamy problem. Bo ja się będę upierał, że Bóg był podobny do mnie wzrostem, tuszą i tak dalej. Ale ktoś z was może powiedzieć, chwileczkę, a dlaczego nie do mnie, skoro ja jestem szczuplejszy, przystojniejszy niż ty? I już mamy wojnę teologiczną. Do kogo Bóg był podobny? Do mnie czy do ciebie? A gdybyśmy szli dalej, to musielibyśmy stwierdzić, że Bóg był podobny do nas, Europejczyków. No a co powiedzieliby Afrykanie? Chwileczkę, Bóg jest podobny do nas. A co powiedzieliby Chińczycy? My was czapkami przykryjemy. To dowodzi, że Bóg był do nas podobny. A co powiedzieliby Indianie? Nie, Bóg był do nas podobny. A zatem nie możemy myśleć, że gdy Bóg stworzył człowieka, to podobieństwo człowieka wyrażało się w jego wyglądzie zewnętrznym. Przypomnijmy sobie ten moment, gdy Bóg ukształtował człowieka z prochu ziemi, a potem nachylił się nad nim, mówię obrazowo, i tchnął w niego cząstkę siebie samego. Jakąż była ta cząstka, którą Bóg tchnął w człowieka? Jaką? Kim człowiek się stał? A więc jak oryginalnie stworzony był człowiek? Jestem przekonany, że niezależnie od tego, jak wyglądał, bo Bóg przecież jest duchem, nie ma ciała, to przede wszystkim Bóg przekazał człowiekowi w swoim tchnieniu, w swoim ruach, przekazał mu swoją, słucham, świętość. Przekazał Bóg człowiekowi swoją świętość. I gdy nastąpiła interwencja diabła, i gdy nastąpił upadek człowieka, to ten upadek nie polegał na tym, że nagle człowiekowi były poprzestawiane jego członki. Głowa na miejsce nóg, nogi na miejsce głowy. Ani ręce. Nie, nie. Zewnętrzny wygląd człowieka pozostał taki sam. Ale gdzie indziej zaistniał problem? Ten problem polegał na zaburzeniu, na zdewastowaniu, zniszczeniu świętości Boga, która była w jego wnętrzu. A więc tam nastąpiło zepsucie, tam nastąpiło zniekształcenie. Dlatego przyszedł Pan Jezus 2000 lat temu. Kimżeż był Jezus, który przyszedł 2000 lat temu i po co przyszedł? Albo po co przyszedł i kim był? Wiemy, że Jezus przyszedł. Powiada w pierwszym liście Jana, apostoł Jan w 3 rozdziale, w 8 wierszu, że przyszedł Jezus, aby zniszczyć uczynki diabelskie. Lubię się posługiwać w tym momencie starym tłumaczeniem. Sentyment do starego, staropolskiego języka. Chrystus na to się objawił, aby zepsować uczynki diabelskie. A więc na czym polegało to zepsowanie, to zniweczenie, zepsucie uczynków diabelskich? Na czym? Polegało na przywróceniu człowiekowi tego, co zostało utracone w raju, czyli świętości. Chrystus przyszedł, aby przywrócić nas do świętości. Bo przecież wiadomo wam, świadomi jesteście, że Boży Syn był święty. Czy pamiętacie zwiastowanie Gabriela skierowane do Marii? To, co się w tobie pocznie, będzie święte. Święte. Jest to Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 35 wiersz. To, co się w tobie pocznie, będzie święte. I muszę powiedzieć, że zdumiewa mnie fakt, o którym czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Marka, w rozdziale pierwszym rozdziale, w 24 wierszu. Ma tu miejsce konfrontacja Pana Jezusa z demonami. I demony w pierwszej kolejności, zanim poznały autorytet i moc Jezusa, power, najpierw same przyznały, że wiedzą, kim jest ten, który przed nimi stoi. Że wiedzą, że on jest święty. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 24 wiersz, mówiąc: cóż mamy z tobą, Jezusie Nazareński? Przyszedłeś z nas zgubić. Wiem, kim ty jesteś, święty Boży. Te nowsze tłumaczenia trochę inaczej to oddają. W każdym razie myśl jest zachowana. Wiemy, że jesteś święty. A więc nawet demony były świadome tego, czego ludzie nie są świadomi, nie zawsze i nie wszyscy, że Jezus był osobą świętą, był święty. Jezus nie tylko przyszedł, aby zniszczyć uczynki diabelskie. Jezus przyszedł także, aby poprzez to, czego dokonał, ci, którzy do Niego należeć będą, upodobnili się do Niego. Oto w liście apostoła Pawła do Rzymian, w 8 rozdziale, w 29 wierszu czytamy tak. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Proszę, powiedzcie mi, jak wygląda obraz Jezusa. Na czym ten obraz polega? Ilekroć razy widzę obrazy namalowane przez artystów albo bohomazów, to na każdym z nich obraz Jezusa wygląda inaczej. A szczególnie dzisiaj, jak zaczną malować, to zupełnie się można stracić ochotę do patrzenia. A więc do jakiego obrazu my się mamy upodobnić? Do tego z długimi włosami, czy też współcześnie strzyżonymi na jeżyka? Do którego z tych Jezusów się mamy upodobnić? Do żadnego z nich. Bo nie wiemy, jak dokładnie wyglądał Boży Syn. Nie wiemy, jaki był Jego wygląd zewnętrzny. Wiemy wszakże jedno, o czym już mówiłem, że był On święty. A skoro my się mamy do Niego upodobnić, to mamy się upodobnić nie do wyglądu zewnętrznego, ubierać długie szaty, zapuszczać długie włosy, ale upodobnić się do Jego świętości. Świętość jest tym, do czego się mamy upodobnić. Proszę bardzo, drugie miejsce Bożego Słowa, drugi list Piotra, pierwszy rozdział, trzeci i czwarty wiersz. Trzeci i czwarty wiersz. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice. Po co? Abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury. A jakaż ta boska natura dzisiaj przez ze Słowa Bożego wynika jest? Jaka? Święta. Święta. Ewangelista Jan mówi w 15 rozdziale swojej Ewangelii, że my jako gałązki zostaliśmy wszczepieni w Niego. A jakiż jest ten, do którego zostaliśmy wszczepieni? Jaki? Święty. Skoro pień, on jest święty, ta natura jest święta, to i nasza natura nie może być inna. Musi być tego samego charakteru, święta. I wreszcie po czwarte, dlaczego jeszcze mamy być świętymi? Dlaczego jeszcze mamy być świętymi? Mamy być jeszcze świętymi dlatego, ponieważ bez świętości nikt Pana oglądać nie będzie mógł. List do Hebrajczyków. Autor tego listu w 12 rozdziale mówi o czymś, co może co niektórych szokować. 12 rozdział, 14 wiersz. 12 rozdział, 14 wiersz. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia, bez którego nikt nie ujrzy Pana. Dążcie do pokoju i do uświęcenia, bez którego nikt nie może ujrzeć Pana. I jeszcze raz zapytajmy Piotra. Drugi list Piotra, trzeci rozdział, 10 do 14 wiersza. 10 do 14 wiersza. Dzień Pański... Wierzymy w to gorąco i to jest nasza nadzieja i oczekiwanie, a dzień Pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy, proszę słuchajcie, w świętym postępowaniu i pobożności. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwość. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed Nim bez skazy i bez nagany w pokoju. Halleluja! Jest wiele powodów, o których mówi Biblia, które musimy wziąć pod uwagę, a które mówią o świętości. Gdybyśmy zabrnęli w Apokalipsę, w objawienie świętego Jana, to dowiedzielibyśmy się, że miejsce, do którego i wy, i ja, i my wszyscy się wybieramy, miejsce, w którym nie będzie łez, chorób, płaczu i boleści, to miejsce, którego oczekiwali już nasi przodkowie, oprócz tego, że ma złote ulice, perłowe bramy, oprócz tego wszystkiego, tej całej wspaniałości i glorii, bezustannie to miejsce jest nazywane także świętym miejscem. I że do tego miejsca świętego nikt nie wejdzie, kto jest nieświęty. A więc możemy przez całe życie siebie samych okłamywać, mówiąc, że jesteśmy chrześcijanami, uczęszczamy do zboru, do najlepszego kościoła, bo kościoła zielonoświątkowego, ale nadrzędną rzeczą jest świętość. Świętość. Czymżeż jest owa świętość? Ale zanim o niej powiem, pozwólcie mi, że powiem coś, gdy to czytałem, zadrżałem. Zadrżałem i wołałem do Boga: Boże, przecież to się wykonuje na naszych oczach. Proszę, nie obraźcie się, wykładowcy, którzy się przede mną prowadzili wykłady. Ale natknąłem się swego czasu na proroctwo wypowiedziane na Azusa Street w roku 1906. A więc u samej kolebki rodzenia się ruchu zielonoświątkowego, bo tam się on rodził w tym czasie. I oto tam podczas jednego z nabożeństw miało miejsce proroctwo streszczające się do trzech punktów. Po pierwsze, prorokująca osoba powiedziała, że w czasie ostatecznym, w dniach końcowych, nastąpi przeakcentowanie mocy nad świętością. Powiedzcie tak szczerze, o czym dzisiaj głównie brzmią kazania? Namaszczenie. Power. Namaszczenie. Supermeni. Wejdę do sali, cała sala leży. Moc Boża, moc Boża! Ale a co ze świętością? Bo przecież już wtedy było powiedziane, że nastąpi przeakcentowanie. Dlatego ja jestem bardzo szczęśliwy, że Kościół Zielonoświątkowy składa się z dwóch ugrupowań. Z takiego, w którym się mówi power, moc, i z takiego, które mówi konieczne jest święte życie. Dlatego stworzyliśmy Kościół Zielonoświątkowy, żeby zrównoważyć te dwie strony. Ale fakt jest faktem. Tak było powiedziane. To zabrzmiało w proroctwie. Jeśli dzisiaj mówimy o namaszczeniu, ja także bardzo często usługuję na temat namaszczenia. Ale gdy mówię o namaszczeniu, w wyniku którego uzyskujemy podwójną porcję mocy, to natychmiast powiadam, ale to namaszczenie także nas zmienia. Powoduje przemianę nas. Jeśli więc, bracie i siostro, modli się: Boże, daj mi więcej namaszczenia, to tak jakbyś wołał: Panie Boże, jestem otwarty na to, abyś mnie zmieniał. Aby namaszczenie to zmieniało mnie. Myślę, że to jest bardzo smutny widok, jeśli ktoś mówi o namaszczeniu i demonstruje nawet moc Bożą. A pamiętajcie, diabeł może też czynić falsyfikaty. Czasem mi ludzie zadają pytanie: bracie, co ty na to, że gdzieś tam w takim kościele demony wyganiają? Mówię, diabeł zrobi wszystko, żeby autoryzować to, co jest jego. Nie ma smutniejszego obrazu niż ktoś, kto waży się demonstrować moc Bożą, ale jego życie jest dalekie od świętości. To jest niestrawna potrawa. To nie wchodzi w Bożą rachubę. Dlatego, kiedy mówimy o mocy, mówmy o niej. Mówmy, ale mówmy także o świętości życia. Podkreślajmy jej wagę. Po drugie, w tym proroctwie było także powiedziane, oj, narażę się to, już się naraziłem wielu osobom, kiedy to powiedziałem, ale tym razem, no cóż, trudno, ja już jestem blisko na szczęście emerytury. A zatem nie mam problemu z narażaniem się. Prezbiterem naczelnym już nie będę. prezbiterem okręgowym jeszcze tylko dwa, no to z kawałkiem. A potem już na przychylności ludzi mi nie zależy. Drugim punktem tego proroctwa było: w ostatecznym czasie nastąpi przeakcentowanie chwały. O, już mu się naraziłem. Nie? Tak? A więc przeakcentowanie chwały kosztem gorliwej, serdecznej modlitwy. Popatrzcie na nasze nabożeństwa. Chwała brzmi przez 40 minut, a modlitwa? Niech was Pan błogosławi. Amen. Przeakcentowanie. To się dzieje na naszych oczach. A ja muszę powiedzieć, że gdy sięgam pamięcią wstecz, to nabożeństwa składały się głównie z żarliwej, społecznej modlitwy zebranych dzieci Bożych. A dzisiaj ci, którzy chcą śpiewać, to śpiewają, a reszta stoi i ogląda się. I dziwią się, dlaczego oni śpiewają. A więc ma miejsce przeakcentowanie chwały. Pastorzy, weźcie to pod uwagę, że Duch Święty już 100 lat temu uprzedzał, że takie momenty mogą mieć miejsce. I po trzecie, była też w tym proroctwie mowa, że nastąpi przeakcentowanie darów ducha kosztem owoców, a więc świętości życia. Kiedy ostatni raz słyszeliście kazanie na temat owoców ducha? O, chwała Bogu. Warto było inicjować kongresy. Ale mnie nie akurat nie o kongres chodzi, chodzi o zbory. Na temat namaszczenia niewątpliwie słyszeliście już wiele kazań. Tak, tak, ale na temat owoców, czyli świętości życia, no, pastorzy się tam, przynajmniej ja, rzadko zapuszczają. W tę dziedzinę, w dziedzinę owoców ducha. A przecież, bracia i siostry, powiedzcie mi, ile jest darów? No tych zasadniczych, podstawowych, fundamentalnych. I teraz się zaraz się przekonamy, jak wyglądały lekcje na temat darów ducha. 9. Piątkę wykładowco masz dać wszystkim. 9. A ile jest owoców? Haha, no więc ile jest owoców? No jedni mówią, że jeden, ale w liście do Galacjan 5 jest wymienionych 22. Inni powiadają, no to jest jeden owoc, miłość, który składa się z takich segmentów. Cierpliwość i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałbym wam przypomnieć, kim w Chrystusie Jezusie jesteśmy? Kim? My często mówimy, co Jezus dla nas uczynił, ale mówmy także i o tym, kim Jezus nas uczynił. A Jezus nas uczynił kapłaństwem Boga. I takim pierwowzorem kapłaństwa Bożego jest Aaron. On był jako pierwszy. Pamiętacie, że nosił tunikę, święte szaty, a wokół tych świętych szat miał przyczepione dwie rzeczy. Złote dzwoneczki i jabłuszka granatowe. Już będę kończył. I granatowe jabłuszka. Co symbolizują granatowe jabłuszka? Aha. Owoce. A co symbolizują złote dzwoneczki? Ile było dzwoneczków, ile było owoców i jabłuszek? Tyle samo. A więc życie każdego chrześcijanina musi być upszczone i darami Ducha Świętego, aby ludzie poznali, że kapłan jeszcze żyje, że Kościół jeszcze żyje, bo dzwoni. Ale żeby też poznali, że kapłan prowadzi święte życie. A więc jedno i drugie musi towarzyszyć naszemu życiu. Nigdy, nigdzie Biblia nie oddziela świętości od mocy. Mocy od świętości. To zawsze idzie w parze. No, w zasadzie nie powiedziałem, czym jest świętość, ale to na następnym kongresie. Bo czas kończyć. Ja jestem z tego pokolenia, kiedy obowiązywała dyscyplina. Dobrze, no to w takim razie za pozwoleniem biskupa czekałem, aż on się zgodzi. Skoro się zgodził, to jeszcze dwa zdania na temat, co znaczy uświęcenie. Bo różni ludzie różnie interpretują uświęcenie. Jedni chcieliby chodzić z centymetrem i mierzyć spódniczki, inni długość, szerokość spodni, długość włosów i uważają, że to jest uświęcenie, że na tym polega świętość. Nie, na tym świętość wcale nie polega. Choć ja uważam, że jeśli tam jest wszystko w porządku, to i na zewnątrz jest wszystko w porządku. No ale to już jest mój osobisty starszego pana pogląd. W każdym razie, co znaczy słowo uświęcenie? Słowo uświęcenie zawiera jakby dwie strony. Pozytywną i negatywną. Negatywna strona uświęcenia polega na tym, że wierzący człowiek ma się odwrócić od grzechu, od świata i od starej natury. To jest ta negatywna strona. Natomiast pozytywna strona uświęcenia polega na całkowitym, bezgranicznym oddanie się Chrystusowi i służenie Mu. I usługiwanie Mu. Tak jak mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian, że mamy się przemienić, nie upodabniać się do tego świata, ale się przemienić przez odnowienie naszego umysłu. Po co? Po to, by służyć Panu. A więc uświęcenie głównie do tego się sprowadza. I ostatnia myśl. Faryzeusze popełnili tragiczny błąd. Chcieli własnymi wysiłkami poprzez mnożenie przepisów osiągnąć uświęcenie. A im bardziej się starali, tym bardziej byli rozczarowani. Bo człowiek własnymi sposobami, środkami nie jest w stanie osiągnąć uświęcenia. Uświęcenie jest przecież dziełem Ducha Świętego. Dlatego Paweł powiada, że tam, gdzie Duch Święty, tam wolność. I my, którzy stoimy przed Jego obliczem, wpatrując się w Niego, doznajemy przemiany. Upodabnia nas Duch Święty do tego, na kogo patrzymy. A więc osiągnąć uświęcenie można tylko we współpracy z Duchem Świętym. Tylko poprzez otwieranie się na Jego błogosławiony, święty wpływ. Niech Bóg was błogosławi. Dążcie do świętości. Starajcie się być w szeregach świętych. Dążcie do świętości. I o mocy nie zapominajcie. Bo cechą prawdziwego zielonoświątkowca, prawdziwego w moim przekonaniu, jest to, że stoi na dwóch nogach. Nie na jednej, bo go za chwilę zboli, żelaków dostanie, ale na dwóch. I nazwijmy to moc i świętość życia. Świętość życia i moc. Apeluję do was, abyście to wzięli pod uwagę. Nie będę robił wezwania, pozwolę, żeby to zrobił, jeśli będzie uważał za słuszny, prowadzący, a ja was w imieniu Pańskim błogosławię i zachęcam do świętości.
Oj, bracie Michale, nie damy ci tak łatwo odejść. Nie puścimy cię, jeśli nam nie pobłogosławisz. Tak, bracia? Powstańmy. Nie puścimy brata Michała, póki nie pomodli się o nas i nie pobłogosławi nas. Mamy czas. To nic, że jest godzina 8. Tak jak ten padający deszcz, chciałbym poprosić brata Michała, aby pomodlił się o nas, aby Duch Święty dotknął nas, aby ta część naszego życia, o której dziś mówił brat Michał, miała miejsce w nas i w naszym życiu. Potrzebujemy Bożej świętości. Potrzebujemy chodzić w świętości Pana. I otrzymujemy to uświęcenie poprzez Ducha Świętego, z łaski. Wszystko skupia się wokół Ducha Świętego. Wokół tematu, który tutaj przedstawiamy. I chciałbym zapytać, ilu z was pragnie dzisiaj takiej modlitwy? Panie, pomóż mi być świętym. Pomóż mi być świętym. Pomóż mi żyć tak, jak Ty chcesz, abym żył. Bracie Michale, cała sala podniosła ręce. Chcę Cię prosić, abyś pomodlił się o nas. Abyś poprowadził nas i pobłogosławił nas, by święte życie było naszym udziałem.
Halleluja. Halleluja. Panie Jezu. O, Panie Jezu, Ty widzisz nasze pragnienia. Te najskrytsze marzenia naszego serca. Panie, chcemy być świętymi, tak jak nasz Ojciec, który jest w niebie, świętym jest. Tak jak to miejsce, które nam przygotowałeś w niebie, święte jest. Panie, chcemy wejść tam w świętych szatach, aby na życiu naszym nie było ani zmazy, ani skazy. Ale świadomi jesteśmy, że tego nie osiągniemy naszym wysiłkiem. Możemy jedynie otwierać się i otwieramy się teraz na działanie świętego Ducha. Duchu Święty, Ty, który uświęcasz, bez którego świętości nie osiągniemy. Dzisiaj na nas stąp, dzisiaj na nas stąp i dokonuj przemiany naszego życia i przemieniaj nas, abyśmy się stali świętymi, podobnymi do tego, którego naśladujemy. O Panie, a jeśli cokolwiek jest na przeszkodzie, jeśli jakikolwiek grzech w sercu któregokolwiek z nas, niech Twa święta krew, drogi Panie Jezu, dokona oczyszczenia. O Chryste, przemieniaj nas na obraz swój, przemieniaj nas na podobieństwo swoje, abyśmy nabyli tej świętej Chrystusowej natury, aby ludzie widzieli w nas, że prawdziwie jesteśmy chrześcijanami. O Boże, prosimy o zesłanie Ducha Uświęcenia na każdego z nas. O przyjdź, Duchu Święty, o przyjdź, Duchu Święty, Ty, który uświęcasz ludzkie życie i uświęcaj nas i przemieniaj nas. Panie, błogosławię tu zebranych, błogosławię braci i siostry i spraw, aby w codziennym swoim życiu dążyli do uświęcenia. Panie, aby pozwalali Twojej mocy, by ich przemieniała, by ich przekształcała, by nasz zielonoświątkowy Kościół był wolny od jakichkolwiek skandali, ale aby był uświęcony i czysty, byśmy byli przykładem dla tego kraju, w którym jesteśmy. Ojcze, Ojcze, wysłuchaj nas, modlących się w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
Panie, dziękujemy Ci za służbę słowa. Dziękujemy Ci, że błogosławiłeś nas dziś wieczorem. Dziękujemy Ci, że mówisz do nas, Panie, i taki wspaniały posiew posyłasz do naszych serc. Niech wyda obfity plon. Amen. Amen. Usiądźcie, bracia i siostry.